Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu. 21.04, 18 maja w poniedziałek. Przy mikrofonie Rafał Regulski. Audycję realizuje Łukasz Kurzawski, a naszym gościem, dzisiaj gościem na odległość, jak to bywa w tej audycji, jest pani mecenas Karolina Praszek-Gołębiewska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, dzień dobry.
Nasza gościni jest specjalistką do spraw ochrony danych osobowych, prawniczką, właścicielką Kancelarii Bezpieczeństwa, a rozmawiać będziemy w tej godzinie o szeroko rozumianym bezpieczeństwie dziecka w internecie. I na początek takie pytanie bardzo ogólne. Sama w sobie obecność dziecka w internecie jest dobra, jest zła, czy jest neutralna? Przez obecność rozumiem najzwyklejsze surfowanie dziecka w sieci, jego aktywność na portalach społecznościowych, czy chociażby oglądanie bajek.
Proszę Państwa, no musimy sobie odpowiedzieć tak naprawdę, że jest neutralna, a nawet bardziej, że jest okej, poprawna. To nie ma czegoś takiego, że coś jest złe. Narzędzie samo w sobie jako internet, czy portal społecznościowy, czy oglądanie treści typu bajka, tylko że w zależności jakiej treści, nic nigdy nie jest czymś złym. Natomiast przesadzanie, nadmiar, chodzenie nie po właściwych stronach, oglądanie nieodpowiednich treści, niedobranych do wieku, brak kontroli ze strony rodzicielskiej czy ze strony szkoły, no to tutaj już możemy to rozpatrywać tak naprawdę w bardzo negatywnych konsekwencjach, bo to ma negatywne skutki na przyszłość dla rozwoju takiego dziecka. Ale możemy temu dziecku dobrać i nauczyć go oglądać odpowiednich treści, treści mądrych, treści edukacyjnych i wtedy te skutki już będą zupełnie inne.
To zacznę od tych złych treści. Czy możemy tak to poustawiać my, rodzice, ale tutaj pani też wspomniała o szkole, żeby te złe treści jednak się nie dostały, nie nadarzyły się dziecku, które obcuje z internetem?
Tak, oczywiście. Mamy dużo narzędzi technicznych obecnie i to w zależności od tego, jak chcemy to ustawić. Czy chcemy podejść do tematu czasowego, co nam daje jedną jakby determinantę adekwatności korzystania z sieci, czyli ustawiamy dziecku, że z telefonu, z laptopa, z narzędzia, z którego będzie korzystać, korzysta pół godziny dziennie, godzinę dziennie, w zależności ile zezwalamy i na ile się godzimy. Tak samo jeżeli chodzi o odbiornik telewizyjny. I tutaj mamy strefę czasową. Natomiast z drugiej strony możemy też oczywiście ustawić wszelkie kontrole rodzicielskie i zrobić tutaj ograniczenia dotyczące treści. Czy to jeżeli chodzi o jakiekolwiek inne aplikacje, to też w zależności są opcje Kids, gdzie możemy tylko wpuścić dziecka do strefy dla dzieci. Natomiast pamiętajmy, że nawet to, co się wydaje w strefie dla dzieci i to, co jest ogólnie dostępne i właściciel aplikacji myśli, że to jest dla dzieci odpowiednie, to my, rodzice, powinniśmy to przewertować i zobaczyć, bo różne są bajki, różne są aplikacje, różne są gry, które dla mnie na przykład teoretycznie znajdują się w wersji Kids, ale są niedopuszczalne, żeby moje dzieci to oglądały. Więc tutaj i tak dalej, mimo technicznych rozwiązań, najlepszym technicznym rozwiązaniem jest głowa i zdrowy rozsądek rodziców. No i kwestia rozmów i oglądania tego z dzieckiem, patrzenia, co to dziecko robi, czyli jednak posiadania jakiejś wiedzy i świadomości, co to moje dziecko w tej sieci robi.
Mhm. A co waży o tym, że coś, co jest przeznaczone dla dzieci i ma ten szyld, że to jest for kids, jednak pani uznaje, że nie nadaje się dla pani dzieci. Co tutaj może być takim kryterium, które rozjeżdża się, że tak powiem, z tą propozycją adresowaną do dziecka?
To ja mam akurat dzieci w wieku wczesnoszkolnym i żłobkowym, więc to jest ta kategoria wiekowa i ja na podstawie tej kategorii wiekowej mogę się wypowiedzieć. Natomiast musimy również pamiętać, że musimy to podzielić na różne kategorie wiekowe, bo co innego będzie dla przedszkolaka i dla dziecka wczesnoszkolnego, co innego będzie dla nastolatka, który jednak ogląda już zupełnie inne treści. Wracając do pana pytania i odpowiadając merytorycznie, mamy bardzo dużo bajek obecnie, które są nafaszerowane bardzo dużymi kwestiami bodźców. I to dziecko, oglądając tą bajkę, potem jest przebodźcowane. To bardzo mocno widać na, nie wiem, czy mogę tytuł powiedzieć, chyba raczej nie będę, ale jest jedna bajka, o której wszyscy piszą, która była bardzo popularna jeszcze 2-3 lata temu, dzieci o pieskach, które dzieci wszystkie chciały akcesoria z tym związane mieć i oglądać tylko tą bajkę. Nawet była wersja kinowa. Natomiast dzieci po tej bajce, oglądając ją czy w domu, czy w kinie, wychodziły jak po dobrej dawce narkotyków. Były tak rozbodźcowane, przebodźcowane, tak rozemocjonowane, nafaszerowane tą dużą ilością zmian kolorów w bardzo szybkim tempie. Tutaj chodzi o tą akcję, dlatego że ta bajka ma na celu zatrzymanie dziecka przed telewizorem. To znaczy, że akcje są bardzo szybkie, są bardzo intensywne kolory i ten mózg dziecka, który jest do tego nieprzyzwyczajony, cały czas jest jak zahipnotyzowany. Mamy dużo, jak obserwujemy dziecko, które ogląda tego typu bajki, zobaczymy, że to dziecko ogląda je wręcz z otwartą buzią, ma otwarte oczy, a wręcz przeotwarte, że one są ogromne i często gęsto też mamy problem potem z wysuszonymi spojówkami, więc to przebodźcowanie i tutaj bardzo często można się od tych bajek uzależnić. Wyłączyć dziecku taką bajkę, która go bardzo tak stymuluje i ten mózg cały czas pracuje, powoduje to, że potem mamy, jak ja to u siebie potocznie nazywam, dramę, a tak naprawdę po prostu atak histerii i paniki u tego dziecka, bo nagle zostało mu odebrany ten moment, gdzie ma ten wyrzut endorfin i to całe ciało pracuje. Więc tego typu treści ja bym odradzała, które mają dużo zmiennych i szybkich kolorów i dużo zmiennych i szybkich akcji. I tutaj znowu mówimy o tej technicznej rzeczy, bo to jest jeden aspekt. Drugim aspektem jest to, co te bajki mają w sobie i jakie treści merytoryczne za sobą niosą i co de facto jest pokazywane. No bo mamy wcześniejsze bajki, które pokazywały zupełnie inne treści i obecne, które merytorycznie też pokazują zupełnie inne treści. Więc tutaj zostawiam indywidualną ocenę rodzicom, jakimi wartościami rodzice de facto wychowują dzieci i co tym dzieciom chcą przekazać, no to takie bajki powinny lecieć w domu i takie bajki też powinno dzieci być z nimi zapoznawane.
Mhm. Przykład bajki o pieskach, który pani podała, świadczy o tym, że rodzic jednak nie powinien ufać, taki wniosek wysnuwam, nie powinien ufać temu, że po prostu coś jest adresowane do dzieci, nawet jeżeli byłaby określona kategoria wiekowa, tylko jednak powinien wiedzieć, co chce włączyć dziecku albo do czego je dopuścić, tak?
Ja bardzo zachęcam w ogóle do tego, żebyśmy najpierw my dorośli obejrzeli bajkę i zweryfikowali, jaka jest tam treść i zastanowili się, czy my tą treść chcemy dziecku podać. Bo dokładnie tak jak pan powiedział, jeżeli coś jest adresowane do dzieci, tak naprawdę żyjemy w czasach bardzo dużego marketingu i bardzo dużego komercjalizmu. Więc im bardziej ja sprzedam to dzieciom, im bardziej rodzice będą chcieli to kupić, tym ja więcej na tym zarobię. I niestety bardzo często te treści podawane nie są robione z serca i nie są robione dla treści psychologicznych i dla rozwoju dziecka, tylko dlatego, żeby to było coś, co przyciąga bardzo mocno tego małego widza i coś, przy czym ten mały widz zostaje i chce z tym iść. Ja tak naprawdę najbardziej, jeżeli chodzi o jakiekolwiek bajki, to oczywiście jestem zwolenniczką tego, żeby był ograniczony czas na oglądanie, bo to też nie jest dla mnie kwestia tego, że dziecko powinno mieć wszystko wyłączone. Oczywiście do pewnego wieku jak najdłużej bronić dziecko przed ekranem telewizyjnym jest również jak najlepiej. Natomiast dochodzimy do pewnego wieku, kiedy dziecko rozwija się, idzie do pewnych placówek i słyszę, że te dzieciaki też inne oglądają bajki. No i to też nie jest tak, że będziemy w stanie to dziecko pod kloszem trzymać. Więc wtedy ograniczenie czasowe i dobranie bajek z odpowiednią treścią merytoryczną i z jak najmniejszą ilością bodźców jest moim zdaniem jak najbardziej adekwatnym rozwiązaniem. Ja bardzo lubię starsze bajki, które były w czasach 20 lat temu nagrywane albo i więcej, jak można było już te bajki nagrywać, bo one naprawdę nie było takiej technologii, nie ma aż tak szybkich zwrotów akcji i te treści mimo wszystko są inne, chociaż nie powiem, w obecnych w filmotece też można znaleźć coś ciekawego, co zainteresuje dziecko.
Mm-hmm. I tu już dotknęliśmy problemu nadmiaru, a więc zapytam, czy jest jakaś taka uniwersalna dawka, jaką możemy serwować dziecku w wieku lat 8, 5, 6? Czy to też dopasowujemy indywidualnie wedle uznania rodzica? jakby kierując się tylko tym, że no musi być jakaś granica, taka czy inna, ale musi być.
Osobiście uważam, że im mniej, tym lepiej. I najlepszą bajką, jaką możemy dać dziecku, to jest książka. I tutaj musimy sobie to wprost powiedzieć. I widziałam, zderzyłam się z takim dzieckiem, które dostaje książkę i nie otwiera jej i nie czyta rysunków ani jakichś literek, tylko przesuwa palcem po okładce i myśli, że treść się pojawi i sugeruje, że jest to telefon albo tablet. Więc jeżeli będziemy w ten sposób wychowywać dzieci i nie stykać ich tak naprawdę z książkami, no to będziemy mieli społeczeństwo dość mocno osłabione na przyszłość i poniesiemy tego konsekwencje za te 20 lat, kiedy oni dorosną. Natomiast jeżeli chodzi o czas przed ekranem, to ja uważam osobiście, tak jak powiedziałam, że im mniej jego, tym lepiej. Natomiast te maksymalnie na początku, jeżeli to jest, oczywiście uważam, że do 3 lat i więcej, to raczej tego ekranu nie powinniśmy w ogóle nie dawkować i im mniej, tym lepiej. Natomiast zacząć od tego pół godziny dziennie, pół godziny co drugi dzień, co trzeci dzień. Oczywiście też uważam, że to byłaby hipokryzja, gdybym powiedziała, że nie zdarzyło mi się też wcześniej włączyć gdzieś tam mojemu dziecku bajki, bo no, kto niech pierwszy rzuci kamień, ten, kto nie był nigdy zmęczony i nie potrzebował gdzieś też się poposiłkować jakimś elementem, ale wchodzenie do restauracji, pierwsze co dawanie dziecku telefonu, albo to, że idziemy z wózkiem na spacer z takim małym dzieciaczkiem i mamy specjalne uchwyty na tablet czy telefon, żeby to dziecko sobie oglądało bajkę, gdzie może oczy napawać zielenią i tym, co widzi, i poznawać, dotykać sensorycznie tego, co spotka podczas spaceru, to już jest dla mnie głęboka przesada i to jest już coś, co jest niedozwolone. Natomiast już w późniejszym etapie musimy tak naprawdę dawkować dzieciom tę wiedzę, bo nie możemy pozostawiać ich w tyle i nie mogą nie wiedzieć, co to jest, ale z drugiej strony im mniej przebodźcowania, i tak tego przebodźcowania już mamy bardzo dużo, tym lepiej dla rozwoju dziecka.
Gdzieś przeczytałem, nie wiem, czy to są dane aktualne, że średnia wieku dziecka, w jakim rodzice kupują mu telefon, to podobno 8 lat. To pani zdaniem dobra pora w życiu dziecka, dobry moment w życiu dziecka, żeby kupić mu telefon? Czy może za wcześnie, czy może jednak za późno nawet?
To wszystko zależy, bo to jest bardzo takie pytanie, nie ma na niego jednoznacznej odpowiedzi, bo ja bym też się zastanowiła, do czego nam ten telefon służy. Jeżeli dziecko chodzi samodzielnie do szkoły i gdzieś wraca i potrzebujemy go zweryfikować na zasadzie na trasie i to jest czas, kiedy dziecko wyjmuje go i po prostu jest to dla bezpieczeństwa, ale ma poblokowane inne rzeczy w telefonie i z niego nie korzysta na co dzień, to jest zupełnie inny powód i to jest powód bardziej realny. Natomiast jeżeli kupujemy dziecku telefon dlatego, żeby po prostu nam dało święty spokój, bo my siedzimy w pracy, bo my musimy napisać kolejnego maila, a dziecko niech się zajmie, bo przynajmniej nam nie będzie zawracać głowy, to już nie jest w ogóle w porządku i to jest kwestia bardzo dużej wygody, a wręcz tak naprawdę braku wychowania dziecka, bo tutaj zupełnie nie zajmujemy się tym dzieckiem, tylko dajemy mu przedmiot, na którym on ma zbudować swoją wartość. To jest czas, kiedy dziecko bardzo nas potrzebuje, to jest czas jego dojrzewania, jego wzrostu, moment, kiedy no, ten rodzic już przestaje, coraz mniejszą ma też autorytet, coraz bardziej wchodzimy w autorytet kolegów, więc brak kontroli i danie samopas telefonu czy tableta, moim zdaniem będzie miał bardzo negatywne skutki, o których też bardzo często słyszymy, włącznie z pewnymi rodzajami samobójstw u dzieci. To też się zdarzało i to też było wina telefonu i pewnych challenge'y, które sobie wysyłali i jeżeli tego nie kontrolujemy i nie wiemy, co nasze dziecko robi, no to żebyśmy się nie zdziwili, że potem możemy bardzo poważne konsekwencje tego ponieść.
Za chwileczkę rozwiniemy ten wątek. Nie wiem, czy można mówić o jakimś konflikcie pomiędzy wygodą rodzica a takim niekontrolowanym korzystaniem przez dziecko z multimediów, może powiedzmy w ten sposób. Zaraz do tego wrócimy, a teraz zagramy sobie może piosenkę. Ja wybrałem 2 piosenki do dzisiejszej audycji. Pani mecenas zdała się na mnie, więc ja sobie postanowiłem poszukać piosenek dorosłych generalnie, znanych utworów, znanych hitów, w których jednak śpiewają też dzieci. Najbardziej znany taki utwór, czyli Another Brick in the Wall, Part 2 Pink Floydów odpuszczamy, bo to jest bardzo znane. Odpuszczam też dwie piosenki, które są za długie, czyli The Rolling Stones You Can't Always Get What You Want. Także mój ulubiony Happiness is Easy Talk Talk też odpuszczamy, a zagramy, bo to tamte utwory są za długie po prostu, zagramy Red Hot Chili Peppers Aeroplane i tutaj w końcówce pojawia się grupa dzieci, które zaśpiewają energetyczny refren. śpiewały dzieciaki, w tym, jak znalazłem informację, w tym także córka basisty zespołu Red Hot Chili Peppers śpiewały o tym, że muzyka jest ich samolotem. A teraz wracamy do rozmowy z naszym gościem, mecenas Karoliną Praszek-Gołębiewską, i rozmawiamy o bezpieczeństwie i podmiotowości też dzieci w internecie. Pani mecenas, więc dochodzimy w naszej rozmowie do momentu, kiedy rodzic, jak tutaj już parę razy też tak pani powiedziała, to takie życiowe bardzo, że no, chcemy zająć dzieciaka czymś, no, bardzo łatwo nam jest podać mu telefon czy otworzyć jakiś tablet i my się zajmujemy swoimi sprawami i cieszymy się, że dziecko jest pochłonięte najczęściej oglądaniem obrazków różnych. I teraz pytanie, czy w takiej z pozoru niewinnej scenie może się dziać coś niedobrego, coś, czego my nie widzimy, jako ci, którzy nawet siedzą obok tego dziecka, ale jesteśmy pochłonięci swoją sprawą.
Uważam, że tak. W ogóle uważam, że tak naprawdę kwestia jakiejkolwiek komunikacji, wychowania dziecka czy zbudowanie relacji, bo to tak trzeba sobie powiedzieć, polega właśnie na komunikacji, na rozmowie. Co z tego, że my będziemy obok siedzieli dziecka, tylko jak będziemy siedzieli w telefonie i sobie grali, scrollowali internet, social media, cokolwiek innego, a nasze dziecko będzie obok siedziało, jak my nawet nie będziemy wiedzieli, jaki ulubiony kolor jest tego dziecka, albo co przeżyło dzisiaj w szkole, albo z którą koleżanką, kolegą się pokłócił, bo to jest życie naszego dziecka, tak? Więc internet i nadmierny internet, bo tutaj nie będę demonizowała aż tak bardzo tego wszystkiego, powoduje to, że no nie jesteśmy w stanie w żaden sposób tutaj nad tym zapanować. Więc danie samopas dziecku odbiornika i niekontrolowanie tych treści, no to też powoduje właśnie to, że on powchodzi w różne treści. Mamy na etapie, gdzie nie umie czytać i pisać, to są treści, które go przebodźcują i to są treści, które zakodują mu pewne przekonania w głowie, które potem będzie po prostu realizował. Natomiast już na etapie, gdzie umie czytać, pisać, gdzie zakłada jakieś swoje portale, wtedy mamy już do czynienia z kwestią manipulacji przez osoby dorosłe czy osoby, które chcą zmanipulować te dzieci właśnie po drugiej stronie. Czyli może wejść na jakieś czaty, może wejść na różne konwersacje, fora, różne inne rzeczy, gdzie będzie komentował, gdzie zostanie zwerbowany przez inne osoby dorosłe, które mają złe zamiary, i też może dojść do dużej manipulacji, potem chęci umówienia się, czy wyciągnięcia danych, wyłudzenia, zapytania, kiedy rodzice są w domu, kiedy ich nie ma, gdzie mieszkacie, co posiadacie fajnego, i od kwestii zamiaru kradzieży i okradzenia domu, mieszkania, kwestii wyjazdu, kiedy dziecko wyjeżdża z domu i właśnie nieruchomość stoi pusta razem z rodzicami, czy poprzez kwestie właśnie pedofilskie, gdzie możemy, tutaj może ktoś chcieć wyłudzać zdjęcia, różnego typu rzeczy, oraz również namawianie do różnych rzeczy, do wykonywania różnych czynności, szczególnie jeżeli ktoś wyczuje, że dziecko jest w kiepskiej kondycji psychicznej, gdzie jest dość podatne i ta manipulacja może zostać bardzo, bardzo duża.
Mm-hmm. A czy tutaj działa taka prawidłowość, że im starsze dziecko, tym większe zagrożenia i tym pułapek więcej?
Nie dodałabym im starsze dziecko, chociaż po części się z tym zgodzę, ale dodałabym im mniej zaopiekowane dziecko, im mniej niewysłuchane dziecko. Wysłuchane, bezpieczne dziecko, które ma ciepło w domu, nie będzie szukało innego poziomu bezpieczeństwa. Bo musimy sobie powiedzieć, że uciekanie w te pułapki internetowe to jest właśnie tego słowa, którego użyłam, czyli powtórzę jeszcze raz, ucieczka. Tylko ucieczka przed czym? Najczęściej przed tym właśnie, że nie mamy schronienia w domu. Nie dogadujemy się z rówieśnikami, nie możemy o tym przyjść, porozmawiać w domu. Dostajemy w cudzysłowie mobbingowani w szkole, na podwórku, gdziekolwiek, gdzie mamy do czynienia z rówieśnikami. W domu również tego ciepła nie mamy, nie mamy tego poczucia bezpieczeństwa. Rodzice są zajęci sobą albo kłóceniem się ze sobą. Dziecko schodzi na dalszy plan, więc szuka możliwości ujścia swoim emocjom, tego właśnie braku zaopiekowania, więc szuka go w internecie. A jak jest już naładowane i ma tak obniżoną wartość siebie, niską samoocenę i potrzebę wygadania się komuś, no to taka osoba zawsze pada bardzo łatwo ofiarą i wszystkim pokusom, które czekają w internecie.
Bo ja rozumiem, że po drugiej stronie czyhają ludzie, no bo to stoją tam za tym ludzie. Czyhają ludzie, którzy doskonale umieją się rozeznać, by nie powiedzieć zmanipulować dziećmi, tak?
Ja bym wprost powiedziała zmanipulować. To jest kwestia, do jakich oni celów potrzebują tej manipulacji użyć. Niektórzy się po prostu napawają tym, że rozmawiają o problemach i namawiają do jakichś różnych aktywności i czynności. Niektórzy chcą wyłudzić właśnie zdjęcia i spotkać się z tą osobą. Niektórzy chcą uprowadzić to dziecko docelowo, tak? To też jest całkiem spora skala. Niektórzy chcą wyłudzić dane w postaci, kim jest tata, kim jest mama, ile jest pieniędzy w domu, jaki jest majątek i kiedy wyjeżdżacie, bo to w zależności od tego, jaki jest cel po drugiej stronie i też w zależności od tego, o czym dziecko będzie mówiło, ale szukania tego typu osób w internecie bardzo łatwo można napotkać, szczególnie, że też, już nawet nie mówiąc o osobach dorosłych, ale nawet o kręgu rówieśników, gdzie dziecko będzie miało odmienne poglądy i nie będzie nauczone reagowania na hejt czy na negatywne komentarze i przy braku zaopiekowania do bardzo dużego pogłębienia problemów emocjonalno-psychicznych mogą negatywne komentarze rówieśników nas też posunąć. Typu, a ty nie umiesz grać w piłkę, a ty jesteś taki, a ty masz za gruby brzuch, a ty masz, ty jesteś za chuda, ty jesteś za gruby, ty za dużo jesz, bo ktoś wrzucił jakieś zdjęcia do internetu. I też dzieciaki czytają te komentarze na swój temat i potem albo wpadają w kompulsywne objadanie się, albo w kompulsywne odchudzanie się, albo nieakceptację własnego ciała, więc tych konsekwencji może być naprawdę bardzo, bardzo dużo, w zależności na kogo trafimy i gdzie będziemy mieli ten słaby punkt i gdzie będzie nasze słabe ogniwo.
Jest pani prawniczką, specjalistką do spraw ochrony danych, także inicjatorką kampanii społecznej Bezpieczne Relacje. I tu chciałem zapytać, czy prawa dziecka w internecie są dobrze chronione i prawnie, i ewentualnie innymi regulacjami? Mhm. Czy rodzic ma tu wsparcie w systemie, że tak ogólnie powiem?
Na papierze pewnie i tak i moglibyśmy wtedy odpowiedzieć sobie, że tak, bo mamy to spisane co do zasady i uregulowane po części. Natomiast w praktyce idąc, pamiętajmy jedną rzecz. Technologia idzie nam tak szybko do przodu. Jeszcze 3 lata temu, czy 4, nikt by nie pomyślał o tym, że będzie coś takiego jak ChatGPT i wpiszemy sobie w AI pewne rzeczy i będziemy tak szybko mogli robić pewne aspekty. Obecnie technologia mega poszła do przodu. A żeby przegłosować ustawę i żeby to prawo weszło w życie, to ono musi przejść kwestie projektowe, odsiedzieć swoje w Sejmie, w Senacie, zostać zaakceptowane przez prezydenta i cała ta droga idzie bardzo, bardzo długo, więc w związku z czym ten proces legislacyjny trwa swoje. Technologia idzie do przodu, więc nie jesteśmy w stanie aż tak szybko reagować przepisami prawnymi do tego, jaki mamy postęp technologiczny. Dlatego największą ochroną własnego dziecka jest nikt inny jak rodzic. Nikt inny nie będzie mógł tak szybko zareagować, tak szybko zobaczyć. Jeżeli nie jesteśmy czuli na kwestie swojego dziecka, na to, jak ono się zachowuje, jak ono reaguje, nie widzimy, że stało się nagle apatyczne, że coś z nim jest nie tak, że nas woła, a my mówimy mu zaraz, zaraz, zaraz do ciebie przyjdę i nigdy nie przychodzimy. Zawodzimy kolejny raz jego zdanie. Więc on będzie szukał gdzie indziej tego, tak naprawdę tej akceptacji. A tą akceptację, jeżeli nie dostanie u rówieśników, to dostanie właśnie w internecie. Tylko pytanie, na jakim ona będzie poziomie. Więc tutaj przepisy prawne starają się nadążyć za postępem technologicznym, ale coraz wolniej to idzie. Czekamy na przepisy, które już w Unii Europejskiej wchodzą i niedługo będą również w Polsce obowiązywać w kwestii wertowania wszystkich treści na każdych komunikatorach w mediach społecznościowych i każda treść podejrzana będzie od razu monitorowana w kwestii właśnie bezpieczeństwa dzieci, zgłaszana do specjalnej komisji i taka komisja będzie rozpatrywała taką treść rozmowy, czy ona jest faktycznie podejrzana i dziecko jest manipulowane i namawiane do różnych rzeczy. Tutaj bardzo mocno pod kątem właśnie bezpieczeństwa seksualnego seksualnego dzieci i pod kątem namawiania do różnych treści erotycznych, więc no, czekamy i jesteśmy w trakcie wdrażania tych przepisów, natomiast dalej za kolejne pół roku znowu technologia nam pójdzie do przodu i będą zupełnie inne możliwości.
A czy jest Pani za takimi rozwiązaniami, jakie są już bodaj w Australii i kolejne kraje też już o tym myślą, czyli takiego właściwie prawnego zakazu obecności dzieci do lat na przykład 16 na portalach społecznościowych?
Ja myślę, że skłaniałabym się ku tej opcji, dlatego że dzieci nie potrafią korzystać z tych portali społecznościowych w tym zakresie. Publikują zdjęcia, publikują różne swoje wizerunki, komentują. To nie jest osoba do końca wykształcona emocjonalnie do tego wieku, więc naprawdę bardzo, to jest burza hormonalna, bardzo szybko nam się zmieniają te nastroje, bardzo szybko reagujemy, więc podatność na te wszystkie wpływy, które tam się znajdują, jak najbardziej mogą nam zaszkodzić właśnie emocjonalnie. Poza tym nie jesteśmy dojrzali emocjonalnie, nie znamy kwestii żadnych cyberbezpieczeństwa, cyberhigieny, wrzucamy wszystkie swoje fotografie, co wrzucimy do internetu, to już nigdy nie zniknie w tym internecie, to trzeba sobie powiedzieć, więc dzisiaj to wrzucimy, ale za 5 lat będziemy się tego wstydzić, będziemy się starać o jakieś eksponowane stanowisko, jak już będziemy dorosłymi ludźmi i nam zostanie wyciągnięte to zdjęcie, albo będziemy się z siebie nabijać i potem to zostanie właśnie jakkolwiek gdzieś spreparowane. Teraz w dobie AI i w kwestii przeróbki zdjęć, szybkości przerobienia tych zdjęć, dołożenia różnego typu postaci pod twarz, zmanipulowania tych zdjęć i upublicznienia ich, to jest chwila, moment. Dużo mieliśmy takich wypadków, gdzie właśnie dzieci potem na tym cierpiały, zostało to wrzucane, a potem hejt się wylewał tak, że osoby sobie nie dawały z tym rady. Więc jak najbardziej myślę, że to jest adekwatne rozwiązanie, bo po prostu te osoby nie są jeszcze na tyle rozwinięte emocjonalnie, żeby dźwignąć to, co dzieje się w social mediach i ponieść odpowiedzialność za to, co publikują w tych social mediach.
To tutaj mówimy o dzieciach, ale przecież rodzice bardzo chętnie wrzucają do sieci zdjęcia swoich dzieci po prostu.
Tak się dzieje. No i te dzieci pewnie kiedyś podziękują tym rodzicom bardzo serdecznie, w cudzysłowie oczywiście podziękują. Bardziej zganią się, będą pytali, po co im to było. Więc ja bym nie proponowała wrzucać zdjęć dzieci do internetu. Rozumiem sytuację, kiedy dziecko jest małe i zaczyna jakąś swoją karierę na zasadzie gdzieś śpiewa, tańczy, jest elementem jakiegoś wystąpienia. No to wtedy takie zdjęcie jeszcze ma jakikolwiek sens, bo chwalimy się całym wystąpieniem i pokazujemy te sukcesy, ale mamy bardzo dużą kwestię nawet takiego zjawiska, które się nazywa troll parenting, który rodzice wrzucają prześmiewcze zdjęcia swoich dzieci, celowo dopisując do tego jakieś niby zabawne teksty, zabawne komentarze, czy przerabiając to zdjęcie i robiąc z niego komiks, mema internetowego, czy cokolwiek innego. I potem z tych dzieci właśnie jest jedna wielka nabijanie się w internecie. No a potem jak ten człowiek dorośnie i odnajdzie to swoje zdjęcie, jak został memem internetowym i wszyscy sobie go wytykali palcem, no to już tak ochoczo nie będzie. Szczególnie, że jeżeli będzie podatny na jakieś komentarze i hejt, a gdzieś się z nim potem zetknie, no to już wtedy to rodzice doprowadzili de facto do takiego stanu.
Czy to znaczy, że 5 razy pomyślałaby pani, czy na przykład jestem na wycieczce rodzinnej, jesteśmy w ciekawym miejscu, ktoś nam albo sobie selfie strzeliliśmy w jakiejś tam kilkuosobowej rodzinie z dziećmi, nie polecałaby pani publikacji takich zdjęć na portalu społecznościowym?
Jak byłam młodsza i nie miałam wiedzy, to nie powiem, zdarzyło mi się udostępnić takie zdjęcie, bo tutaj byłabym dość mocną hipokrytką, jeżeli bym powiedziała kategorycznie nie. Natomiast obecnie nie wrzucam już do internetu żadnych zdjęć swoich dzieci. Moje dzieci również mają zakaz publikacji w placówkach edukacyjnych ich wizerunków w sieci. I uważam nawet, że szkoły powinny, zresztą niektóre szkoły już idą tym takim rozumowania, że jeżeli robią jakiekolwiek zdjęcia, to robią zdjęcia z daleka, albo dzieci, które gdzieś grają, czy pokazują jakąś salę, czy zdjęcie w sali od tyłu, gdzie te twarze faktycznie nie są pokazywane. Coraz więcej osób dorosłych wycofuje te zgody, a już rzucanie samodzielne zdjęć, no to też odpowiedzmy sobie. Ja czasami rozumiem, że chcemy się pochwalić naszymi dziećmi, naszym mężem, naszą żoną i to po części jest w porządku, tylko weźmy odpowiedzialność na siebie. W takim kontekście, że potem to się może nie spodobać naszemu dziecku, bo ja chcę, to jest bardzo egoistyczne, bo to jest z mojego punktu widzenia. Tylko musimy się zastanowić, jak to dziecko dorośnie, czy ono na pewno by sobie tego życzyło, albo czy jest to dla niego w porządku. Więc jeżeli ono dorośnie i będzie chciało swoje zdjęcia wrzucać i publikować, to wtedy będzie brało za to odpowiedzialność. A my mamy to dziecko wychować, a nie decydować za niego i o jego wizerunku.
Mógłby ktoś teraz pomyśleć, że teoretyzujemy tutaj tą rozmową. Dlatego zapytam panią, czy zna pani przypadki właśnie takie konkretne, że właśnie dziecko miało pretensje do rodzica po dłuższym lub krótszym czasie, że takie czy inne zdjęcie trafiło jakby za sprawą rodzica do internetu?
Tak, oczywiście, natomiast też weźmy sobie pod uwagę, że była cała kampania społeczna jednej sieci komórkowej, gdzie szliśmy do kina i właśnie dzieci z autentycznych historii wypowiadały się i pokazywały: mamo, fajnie, że śmiałaś się wtedy, natomiast mnie obecnie nie jest do śmiechu. Tato, w sumie fajnie, że opublikowałeś to zdjęcie, natomiast ja teraz przeżywam takie i takie chwile, więc kampania społeczna jest jak najbardziej też o tym i o tym się głośno mówi, natomiast jest to bardzo często wyciągane, zresztą teraz też dużo gwiazd wyciąga swoje zdjęcia z dzieciństwa i też pokazuje i nie do końca są zadowoleni, że te zdjęcia właśnie wyszły i zostały opublikowane, natomiast pamiętajmy, że też kwestia social mediów, to dopiero wchodzi społeczeństwo, bo no, jak my chodziliśmy, panie redaktorze, do szkół, no to my nie korzystaliśmy z social mediów. To było gdzieś jeszcze, ja pamiętam, jakieś grono, nasza klasa, coś, co się pojawiało, jak już byliśmy gdzieś tacy, nie powiem dorośli, ale bardziej dojrzałymi osobami. Natomiast to dopiero teraz tak naprawdę my decydujemy o tym, od jakichś pewnie 10 lat, o tym, co tam wrzucamy i co tam jest, więc też musimy sobie uzmysłowić i trochę tutaj na obronę tych rodziców powiem, że nawet sami dorośli nie potrafimy obsługiwać social mediów, bo nam dali narzędzie, a nikt nie zrobił nam, w szkołach nas nie uczyli żadnej cyberhigienie, cyberprzestępczości i o tym, co się wiąże z konkretnymi sprawami, więc tutaj po prostu my jesteśmy pokoleniem, które się uczy korzystania z social mediów. To pokolenie teraz 16, 17, 18-latków, którzy wchodzą i korzystają, mają już zupełnie inne podejście do kwestii sociali i oni bardziej albo idą w kwestię influencerów i wtedy pokazują konkretne rzeczy, albo bardzo chronią swojego wizerunku. I powiedziałabym wręcz, że to ci 20-latkowie bardziej będą chronili niż ci, którzy obecnie mają około 40 lat.
Sięgamy po drugą piosenkę z udziałem dzieci, tym razem chyba znany hit Martika, Toy Soldiers, i za chwilę wracamy do rozmowy z Karoliną Praszek-Gołębiewską. Wracamy do rozmowy. 21:47. Czas szybko pomyka nam podczas tej rozmowy. A przypomnę, że rozmawiamy z mecenas Karoliną Praszek-Gołębiewską, specjalistką do spraw ochrony danych osobowych, prawniczką, właścicielką Kancelarii Bezpieczeństwa, inicjatorką kampanii społecznej Bezpieczne Relacje. Rozmawiamy o bezpieczeństwie szeroko rozumianym dziecka w internecie. Patrzymy na to dziecko w internecie, rzucając światło z różnych punktów widzenia. I chciałem panią zapytać, zanim otworzę nowy wątek, jeszcze wracając do tych zdjęć, czy z całą odpowiedzialnością powie pani, że kto raz wrzuci zdjęcie do internetu, to nad tym zdjęciem już nie ma pełnej kontroli, czy w ogóle kontroli nie ma?
Tak, musimy sobie uzmysłowić, że jest, co wejdzie do internetu, to w zasadzie z niego nie wychodzi. Nawet gdybyśmy chcieli skasować, to nigdy nie wiemy, czy tego ktoś nie powielił i gdzieś nie jest. Oczywiście, no jeżeli to jest osoba mało znana i gdzieś szybko wrzuci to zdjęcie i potem je usunie, to jest dużo mniejsze prawdopodobieństwo, że znajdziemy to zdjęcie. Natomiast szansa zawsze jest, więc musimy sobie z tym o tym głośno powiedzieć. I prawo do zapomnienia, które daje nam rozporządzenie o ochronie danych osobowych, jest dość mocno niestety fikcyjne, bo nawet jeżeli zgłaszamy się do jednego portalu, który to zdjęcie upublicznił, no to nie wiadomo, gdzie ono jest dalej już przetwarzane i zaraz wyrasta gdzieś na następnych portalach, więc tutaj musimy sobie o tym bardzo mocno i głośno powiedzieć.
Mówiłem, że porozmawiamy też i rozmawiamy też o tym, czy dziecko jest podmiotem, czy przedmiotem w internecie, i chciałem zapytać, czy dziecko bywa produktem, czy bywa obiektem działań komercyjnych i takich właśnie, o takim charakterze. Czy portale tak wykorzystują, starają się wykorzystywać obecność i aktywność dzieci w internecie?
Ależ oczywiście, każdy z nas jest produktem. Do tego nam służy przecież profilowanie, do tego nam służy polityka cookies tak zwana. Te wszystkie algorytmy, przecież firmy kupują konkretne kampanie pod konkretne grupy odbiorców, więc jak najbardziej. A jeszcze dziecko jest pięknym produktem marketingowym, bo ono wszystko chce, bo jest nowe, świecące i kuszące. Dorosły zawsze jest podatny na marketing i to musimy sobie powiedzieć, a kto im głośniej mówi, że nie jest podatny na marketing, na kampanii influencerskiej, że to głupota czy cokolwiek innego, tym jak porozmawiamy z psychologami sprzedaży, to stwierdzą, że jeszcze bardziej jest i na pewno to tak wykorzystywane jest. Ale my bardzo często jako dorośli też sobie potrafimy odmówić, ale dziecku nie. Więc im mamy mniejsze to dziecko, im bardziej ono ma styczność, im bardziej będzie chciało. I to już nie tylko w internecie, tylko to, co publikujemy w internecie, co zostanie jakimś wiralem, co zostanie znaną bajką, to zaraz do tego wyrasta nam pełno maskotek, pełno zabawek. Potem widzimy te zabawki na każdym straganie, w każdym sklepie. Zeszyty na okładkach, długopisy, plecaki, opakowania do popcornu, kornów w kinie, bidony, no cokolwiek, wszystko jest w marketingu zrobione, więc internet nam wypuszcza, a potem to chcemy. I to już tak marketingowo podchodząc do rzeczy, ale stricte w internecie, to jeżeli algorytm wyczuje, że mamy do czynienia z dzieckiem, pozaznaczamy kilka stron kids i tym podobnych rzeczy, to bardzo szybko nam złapie internet, że ma do czynienia z daną grupą wiekową po treściach, które to dziecko będzie oglądało, bo to są mniej więcej treści dopasowane do pewnego przedziału wiekowego i zaraz zacznie wysyłać reklamy przed bajką, po bajce, w trakcie gry, przed grą, dodatkowe pop-upy, które nam się pojawią i będą z danymi treściami dopasowanymi do odpowiedniej grupy wiekowej. A jeszcze algorytm jest w stanie wyczuć, czy jest to chłopiec, czy dziewczynka, mniej więcej jakie ma zainteresowania, bo kwestia tego, co klikamy, też powoduje to, jakie otwierają nam się reklamy i co jest nam reklamowane. Więc chłopcom będą się reklamować jakieś zabawki czy klocki i tego typu rzeczy, a dziewczynkom jakieś lalki czy też jakieś naklejki, karteczki, coś, co jest dostosowane stricte do wieku, do poziomu i do płci.
Czy tutaj można mówić, że te platformy różne zastawiają jakieś pułapki na nas też jako rodziców, na dzieci, czy po prostu tak jakby odruchowo, że tak powiem, w cudzysłowie, reagują na to, co my sami o sobie, że tak powiem, mówimy, co ujawniamy, jakie hasła wrzucamy do wyszukiwarek, czy też co nawet włączamy dzieciakom w internecie.
To wszystko jest weryfikowane. Nikt sobie nie zdaje sprawy, że jak wchodzimy na każdą stronę internetową, to de facto dostajemy informacje o zbieranych ciasteczkach. Więc te ciasteczka nam po prostu, to jest coś, co zbiera o nas informacje. Ja zawsze powtarzam na swoich szkoleniach z zakresu ochrony danych, jak które prowadzę, jeżeli chcecie zrobić niespodziankę mężowi, żonie czy starszemu dziecku, to nigdy nie używajcie wspólnej sieci Wi-Fi do korzystania ze sprzętu, bo jak zacznę szukać roweru u siebie na komputerze, to za chwilę mój mąż będzie miał reklamę tego roweru i będzie doskonale wiedział, czego ja szukam i co chcę kupić, tylko dlatego, że będziemy działać w obrębie jednej sieci Wi-Fi i będzie to wszystko zaraz nam pokazywane. Wystarczy, że w telefonie poszukam lodówki i teraz otworzę komputer i od razu reklamy tej lodówki będą mi się wyświetlać. No tak to działa. My nie... W ogóle większość stron, a my tego nie czytamy, ma napisane, że wchodząc zgadzasz się na korzystanie z odpowiednich cookiesów, jeżeli się z tej minimalnej ilości, jeżeli się nie godzisz, to po prostu nie wchodź na stronę internetową, bo my i tak przetwarzamy twoje dane, bo tak to jest skonstruowane. Więc my wchodząc automatycznie godzimy się, a jeszcze i tak 3/4 z nas klika po prostu od razu zaakceptuj wszystkie cookiesy, bo teraz od jakiegoś czasu muszą te cookiesy być posegregowane na odpowiednie sekcje, natomiast odruchowo i tak klikamy wszystko, więc mamy świetnie dostosowane reklamy i założę się, że jeżeli obok siebie usiędziemy i ja otworzę swój komputer, a pan otworzy swój komputer, to będą nam wyskakiwały zupełnie inne reklamy, dlatego że ja na przykład będę szukał, nie wiem, czerwonych szpilek, a pan będzie szukał wycieczek na wakacje i będziemy mieli tego typu reklamy u siebie, więc dzieciaki automatycznie korzystając też dostają spersonalizowane reklamy i dorośli dostają spersonalizowane reklamy. Najczęściej objawia się to w obrębie jednej sieci Wi-Fi.
To na te ciasteczka klikać, że na wszystkie, czy odrzucić? Co pani
Odrzucać, ale najczęściej, najlepiej korzystać z trybu incognito. Jeżeli chcemy cokolwiek faktycznie kupić takiego, żeby się nie wyświetlało drugiej stronie, to mamy takie tryby w przeglądarce jak tryb incognito i wtedy to się nie zapisuje nam w historii, nie zapisuje nam się w ciasteczkach, więc możemy. Swoją drogą możemy też wchodzić i czyścić te ciasteczka, sobie je odklikiwać. Natomiast jest pewien tutaj pułapka, bo uwaga, jak pozapisywaliśmy sobie hasła, czego nie rekomenduję i pozapisywaliśmy sobie pewne rzeczy gdzieś ułatwienie, że nam podpowiada nasze imię i nazwisko, bo oczywiście to jest takie fajne i takie szybkie i takie bardzo komercyjne, tylko to się wiąże z tym przetwarzaniem danych, które mają wszystkie sklepy, więc jak usuniemy te ciasteczka, to od razu usuniemy te wszystkie dane, które tak szczętnie sobie zapisywaliśmy na tych stronach internetowych i żebyśmy potem nie byli na siebie źli, że wchodzimy i nagle mamy czysto in blanco i już tam nic nie ma, więc to też musimy po prostu się z tym liczyć i każdy musi ocenić jak bardzo chce. Natomiast zapisywanie haseł, zapamiętywanie, w szczególności haseł do banku, nie polecam, nie rekomenduję. Jest to bardzo groźne i grozi po prostu wyczyszczeniem naszego konta.
Czyli również nie poleca pani zapisywania numerów karty bankowych, kredytowych i tak dalej, tak? Bo to też niektórzy sprzedawcy pytają, szczególnie jak częściej korzystamy z tego typu usług, na przykład, nie wiem, na portalach zajmujących się wynajmem miejsc noclegowych i tak dalej, i tak dalej.
Ja mam bardzo taką szeroką gestykulację i tutaj macham tą głową jak na karuzeli. Nie, nie polecam. Absolutnie. Szczególnie jeżeli będziemy się gdzieś chcieli połączyć z jakąś publiczną siecią Wi-Fi. Nawet możemy sobie wejść do internetu i pooglądać takie eksperymenty, jak ludzie wchodzą i czyszczą im konta. Logujemy się na publicznej sieci Wi-Fi do konta albo do zapisanych rzeczy i nagle mamy wszystko wyczyszczone. Tak samo jak SMS-y, które dostaniemy, że mamy niedopłacany rachunek za prąd, za gaz, za cokolwiek. Chcemy dopłacić, wchodzimy, bo się na to złapaliśmy i nagle mamy czyszczone całe konto. Nie, tutaj absolutnie nie rekomenduję, nie polecam. To są bardzo takie podstawowe środki bezpieczeństwa. Po prostu uratujmy swoje dane, swój kapitał i to, co udało nam się zebrać.
No cóż, wielu myśli, że internet ułatwia życie, czyni je takim wygodnym, też szybszym, bo dużo rzeczy można raz, dwa załatwić. Ale jednak po tej rozmowie chyba warto się zastanowić, czy my nie jesteśmy zbyt otwarci w tym internecie.
Jesteśmy. I myślę, że jesteśmy. I ja pozwolę sobie, panie redaktorze, teraz na minutkę prywaty. Chciałabym bardzo ucałować i pozdrowić swoją córkę, Zuzanno. Gratuluję dzisiaj występu w chórze Adziątek. Pozdrawiam całe Adziątka z szkoły. Gratuluję pięknego występu na sali. Trzymam za was kciuki. Pięknie. Dziękuję bardzo.
Mecenas Karolina Praszek-Gołębiewska była naszym gościem w tej godzinie. Myślę, że warto sobie tych wiele tutaj cennych rad wbić do głowy i pamiętać o nich, ilekroć otwieramy komputer, laptopa, telefon, cokolwiek. Dziękuję pani mecenas za poświęcenie nam tych kilkudziesięciu minut.
Dziękuję bardzo, życzę wszystkim wszystkiego dobrego i naprawdę szanujmy te swoje dzieci, dbajmy o nie, bo to jest nasz, że tak powiem, luksus i nasze dobro.
Audycję zrealizował Łukasz Kurzawski, poprowadził Rafał Regulski. Do usłyszenia, dobranoc.
Rozmowy po zachodzie.